Wczoraj, jak większość wie, mieliśmy uroczystość zaślubu. I siostra Kasia od wczoraj ma męża. I tylko on jest jej facetem. Ja czy miałabym pozwolić sobie teraz na jakiś flirt z jakimś kolegą z pracy, czy z kimś tam spotkanym na ulicy? On teraz jest jej jedynym mężczyzną. Niektórzy pamiętają, że 4 lata temu, 22 września 2013 roku, zebraliśmy się tutaj na tym placu, ledwo oczyszczonym pośrodku i postanowiliśmy, że to miejsce przeznaczamy, aby służyło chwale Bożej. Od tamtego czasu to miejsce zostało poświęcone Bogu. I jakże mielibyśmy teraz to miejsce używać dla jakichś innych celów? Jakże by miało być tak, że ta posesja teraz miałaby służyć ludzkiej chwale, podziwianiu człowieka, wywyższaniu człowieka? Jakże by miało być tak? Przecież ten hektar teraz należy do Pana. On jest Jego własnością i ma służyć Jego chwale. Te dwa obrazy miejmy w pamięci, gdy będziemy teraz czytać Słowo Boże, a czytamy je dzisiaj z drugiej Księgi Królewskiej, rozdziału 17, od wersetu 26. Przybliżymy sobie niezwykłą historię, bardzo interesujące zjawisko, jakie miało miejsce w ziemi Izraela. Rzecz polega na tym, że w Izraelu w tym czasie Bóg wykonał swój sąd i z powodu odstępstwa, z powodu bałwochwalstwa, jakie widział przez całe lata Izraelu, wysłał synów Izraela na wygnanie do Asyrii. W tym samym czasie, gdy ziemia została wyludniona, gdy Izraelici znaleźli się daleko od swoich domów, król asyryjski wysłał na te tereny część różnych narodów, tak żeby zasiedlić państwo północne ziemię Izraela. I czytamy Słowo Boże. Doniesiono wówczas królowi Asyrii: narody, które uprowadziłeś skąd inąd i osiedliłeś w miastach Samarii, nie wiedzą, jak czcić Boga tej ziemi. Dlatego nasłał on na nich lwy, które ich napadają, bo oni nie znają sposobu czczenia Boga tej ziemi. Wtedy król Asyrii rozkazał: wyprawcie tam jednego z uprowadzonych stamtąd kapłanów. Niech wróci, niech tam zamieszka i nauczy ludzi, jak czcić Boga tej ziemi. Przybył tam więc jeden z uprowadzonych z Samarii kapłanów, zamieszkał w Betel i pouczał ludność, w jaki sposób czcić Pana. Każdy naród sporządzał sobie jednak również swoje bóstwa. Umieszczano je w świątynkach na wzniesieniach, które poczynili sobie ci Samarytanie, każdy z narodów w miejscu swojego zamieszkania. Na przykład Babilończycy sporządzili sobie Sukkot Benota, Utejczycy Nergala, coś wam mówi Nergal? Hamatczycy Ashime, Adlejczycy Nibhaza i Tartara. Sefarwejczycy spalali swoje dzieci dla bożków sefarwejskich Adramaleka i Anamaleka, lecz czcili również Pana, bo pomiędzy siebie ustanowili kapłanów, którzy pełnili posługi w świątynkach na wzniesienia. Czcili więc Pana, ale także służyli swoim Bogom według zwyczaju narodów, z których zostali uprowadzeni. Według tych dawnych zwyczajów postępują do dnia dzisiejszego. Nie czczą zatem Pana. Nie postępują według Jego ustaw, rozstrzygnięć, prawa, ani przykazania, które Pan nadał synom Jakuba, zmieniając mu imię na Izrael, z którymi Pan zawarł przymierze i którym przykazał: nie czcijcie żadnych innych bogów nie kłaniajcie się im, nie służcie im, nie składajcie im ofiar. W ten bowiem sposób możecie czcić tylko Pana, który was wywiódł z ziemi egipskiej z wielką mocą i z podniesionym ramieniem. Tylko Jego czcijcie. I Jemu się kłaniajcie i Jemu składajcie ofiary. Przestrzegajcie ustaw i rozstrzygnięć prawa i przykazania, które On dla was pisał. Trzymajcie się ich zawsze. Nie czcijcie innych bogów. Nie zapominajcie o przymierzu, które z wami zawarłem. I nie czcijcie innych bogów poza Panem, waszym Bogiem, bo tylko On może was wyrwać z mocy wszystkich waszych wrogów. Oni tego nie posłuchali i postępują według swoich dawnych zwyczajów. Tak właśnie te narody zaczęły czcić Pana i służyć swoim bóstwom. Podobnie postępują ich synowie i wnukowie, aż po dzień dzisiejszy. Interesująca historia, prawda? Bardzo ważna sprawa. Właśnie się jej przyjrzymy. Spróbujemy wziąć lekcję, która płynie dla Kościoła, Nowego Testamentu, dla zboru pańskiego dzisiaj, z tej bardzo ważnej historii, odnotowanej za sprawą Ducha Bożego, jako lekcja, jako nauka dla wszystkich wierzących. Żeby uchwycić dobrze tę myśl, co się tam naprawdę działo i czego możemy się z tego nauczyć, trzeba zacząć od tego, że kiedy Bóg wybrał Izraela, ten jeden naród spośród wszystkich narodów ziemi, i kiedy ich wprowadził do ziemi obiecanej, do Kanaanu, to bardzo wyraźnie nakazał im, że mają czcić wyłącznie Jahwe, że w tej ziemi, w ziemi Kanaan, którą oczyścił od innych narodów i wprowadził tam swój naród, że w tej ziemi tylko On, jedyny prawdziwy Bóg, ma być czczony i nikt więcej. I ponieważ Izraelici wkraczali tam do tej ziemi, a tam były pozostałości tych różnych narodów, które przed nimi uciekały, które Bóg przed nimi wypędzał, Bóg dał im takie przykazania. W 5 Mojżeszowej, 7 rozdziale to czytamy. Tak z nimi postąpicie. Zburzycie ich ołtarze. Potłuczecie ich pomniki. Wytniecie ich aszery, a ich bóstwa spalicie w ogniu. Ty bowiem jesteś świętym ludem Jahwe, Twego Boga. Ciebie wybrał Jahwe, Twój Bóg, spośród wszystkich ludów, które są na obliczu ziemi, abyś był Jego szczególną, a jak w Biblii Warszawskiej, wyłączną własnością. Takie przykazanie dostali synowie Izraela. Dalej w 25 wersecie tego 7 rozdziału czytamy: posągi bogów spalisz w ogniu. Nie będziesz pożądał srebra i złota, które jest na nich, ani nie będziesz brał go dla siebie, aby się przez nie nie usilił, gdyż jest ono obrzydliwością dla Jahwe, Twego Boga. Nie przynoś więc tej obrzydliwości do swego domu, bo ściągniesz na siebie klątwę, jak ona. Będziesz odnosił się do nich z największym wstrętem i traktował je z największym obrzydzeniem, ponieważ są one pod klątwą. Ta instrukcja była aż nadto czytelna, że wszystko, co tam było, cała ta kultura, ta sztuka, sztuka sakralna, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, te wszystkie cuda i dziwy, jakie te pogańskie narody tam powymyślały, umieściły, wszystko to miało pójść w dym. Izrael, lud Boży, nie miał się prawa połasić na to, że to takie piękne, będzie pasować do mojego salonu, jak ja se zawieszę albo postawię. To jest taka historia całego narodu. To nie można tak jakoś to odrzucić. Bóg powiedział bardzo wyraźnie: nie, nie. Księdze Jeremiasza powiedział: nie wdrażajcie się w zwyczaje narodu. To nie jest wasza bajka. To nie dla was. Oni sobie tak żyli, tworzyli i tak żyli bez Boga i tak grzeszyli, ale ja was wybrałem, żebyście prowadzili całkiem inne życie. Ale jak w tym bramie dobrze wiemy, Izraelici z zlekceważyli Słowo Boże. Tam, tu i tam sobie coś zostawili, tam to gdzieś przykryli, tam sobie może zrobili fotografię i potem po latach zaczęli odtwarzać, bo tu kiedyś tak stało, tu kiedyś tak wyglądało. I zaczęli uprawiać bałwochwalstwo, co ostatecznie zakończyło się ich wygnaniem do Asyrii. Bóg nie mógł dłużej na to patrzeć. Jahwe usunął Izraela sprzed swojego oblicza, jak zapowiadał za pośrednictwem wszystkich swoich sług proroków. I Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy. Bóg wielokrotnie to mówił. A ludzie tak się oswoili z tym, że Bóg posyłał różnych proroków i mówił, i tak to zaczęli lekceważyć. Jak to zresztą dzisiaj się zdarza, że Słowo Boże jest głoszone, a my się tak osłuchaliśmy z tym Słowem, że ani nawet nam do głowy już nie przychodzi, że trzeba byłoby się nim przejąć i coś zrobić z tym w swoim życiu. Tak jakoś przywykliśmy, tak się osłuchaliśmy ze Słowem Bożym, że ono nie wywołuje w nas takiej reakcji, jak trzeba. Tak było w Izraelu. A jeszcze jeden prorok mówi, że uważajcie, uważajcie, nie uprawiajcie bałwochwalstwa, bo Bóg was na wygnanie przeznaczy. A to już nie jeden tak mówił, nie, co tam się będzie przejmować. Tak pewno reagowali. Aż przyszedł ten dzień, ta chwila, że to się stało. Tak się obudzili z ręką w nocniku. Już nie było już wyjścia, po prostu wszyscy zostali wygnani. Ale nieposłuszeństwo Bogu, synów Izraela, nie zmieniło przeznaczenia tej ziemi. Ta ziemia należała do Jahwe. Bóg chciał mieć chwałę. Bóg chciał być uwielbiany. Bóg nie zmienił przeznaczenia tej ziemi. I chociaż synów Izraela tam nie było, bo zostali wypędzeni, ale Bóg chciał, żeby dalej to miejsce służyło jego chwale. Rozumiałem, nie? Zgadzam się z tą myślą. Więc gdy król asyryjski sprowadził na tereny państwa północnego te różne narody pogańskie, oni nie mieli pojęcia za bardzo, jak należy służyć Bogu Jahwe, i tam zaczęli czcić sobie różne bogi. I Słowo Boże mówi, że Bóg posyłał na nich lwy, żeby nimi wstrząsnąć, że trzeba, i najwyraźniej to objawił, bo poszedł komunikat do króla Asyrii, że w ziemi Izraela jest problem. Te narody po prostu są nękane przez lwy, bo nie potrafią czcić tego Boga, który tam jest w tej ziemi czczony. No i przeczytaliśmy, że poszła dyrektywa, że trzeba wysłać kapłana, który wróci i zacznie tym ludziom poganom, tym będzie mówił, jak należy czcić Boga. Więc nie wystarczyło to, że oni tam próbowali jakoś po swojemu czcić Boga. Trzeba było czcić Boga tak, jak mu to jest miłe, tak jak on to powiedział. I główną myślą z naszego tekstu jest to, że Bóg chce, aby go czcić w taki sposób, że tylko on jeden jest czczony. To jest jakby główna myśl. Oczywiście są różne jeszcze inne ważne szczegóły dotyczące uwielbiania Boga, ale istotą uwielbiania Boga naszego jest to, że nikt inny równolegle nie jest uwielbiany i czczony. Że tylko on i tylko on. Nie ma żadnego innego imienia, przez które możemy być zbawieni. I tylko jemu oddajemy chwałę. Oczywiście te narody chciały służyć temu Bogu Jahwe, to wynika z całej tej historii. Nie mówili, że nie, my tego Boga nie będziemy czcili. Chcieli go czcić, ale równolegle, przeczytaliśmy, czcili te swoje bóstwa, poprzywlekane ze sobą w czasie przesiedlenia, przyniesione w głowach, w umysłach, w zwyczajach, jakie mieli w nawykach, jakie mieli, i szybko się tam zawinęli i zrobili sobie tak samo, jak tam było. I doszło do tego, że w Ziemi Świętej był wielki synkretyzm religijny, takie pomieszanie, takie połączenie, że i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. I trochę tego, i trochę tego, i równolegle to i tamto. Ale Bóg nie zgodził się na to, żeby być jednym z bogów w tej ziemi. Tak jak nie zgadzał się na to, co wcześniej robili Izraelici, że oni właśnie zaczęli sobie czcić różnych innych bogów, tak teraz, nie zgadzał się, by na tym wybranym przez niego skrawku ziemi obce narody żyły w synkretyzmie religijnym. On chciał, że skoro zamieszkali, są w tej ziemi, to mają służyć Bogu Jahwe i tylko Bogu Jahwe. I chciałbym, żebyśmy chwytamy tę myśl, bo jest to jasne, cośmy do tej pory powiedzieli, patrzę po was. Jeszcze lepiej spojrzę. Mam nadzieję, że chwytacie myśl. Ale może też zastosowanie tej prawdy, jaka bije z tej historii, pomoże nam jeszcze lepiej to zrozumieć. Otóż Kościół Jezusa Chrystusa otrzymał bardzo wyraźny sygnał, bardzo wyraźną naukę w Nowym Testamencie, w Słowie Bożym, że Bóg nie życzy sobie, aby ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uprawiali jakikolwiek rodzaj bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo to jest to wszystko, mówiąc tak na chłopski rozum, to jest to wszystko, co wciska się do naszego życia i chce zająć pierwsze miejsce, które należy się Bogu. Co chce zająć jakąś część naszego serca, jakiegoś naszego oddania, jakiejś pasji, co by chciało Pana naszego Jezusa Chrystusa przesunąć na dalszy plan. Przynajmniej w poniedziałek i środę, no i w czwartek. No okej, w niedzielę niech Jezus będzie na pierwszym miejscu, okej. No jeszcze w środę dla niektórych o 18:30. To jest bałwochwalstwo. Jeżeli coś się pojawia w naszym życiu, a Jezus Chrystus bledny, jest gdzieś na dalszym planie, gdzieś już nie jest wymieniany. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, jak to jeden fragment zacytuję, który dotyczy też problemu, jaki był w Koryncie, w mieście, w którym też było pełno różnych tych bóstw i różnych świątyń i tak dalej, i różnych ceremonii, ku czci różnych bożków. I tam się zrodził Kościół, zbór chrześcijański i był dylemat tego właśnie synkretyzmu, że niektórzy wierzący byli w niedzielę na nabożeństwie, a potem byli tam, bo była jakaś uczta ku czci takiego i takiego Boga, bo dobre jedzonko. Są tacy, którzy chodzą po różnych zborach, tam gdzie jest jedzonko, jak jest jedzonko tutaj, to idą tu, jak jest tam dobre jedzonko, to idą gdzie indziej. Oni są, wyczują wszędzie, gdzie jest jedzonko i chodzą tam, gdzie jest jedzonko. I tam wtedy też tak się już pojawiało, że niektórzy chodzili za jedzonkiem. Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Czytamy w 1 Koryntian 10:14. Przemawiam jak do rozsądnych. Sami ocencie to, co mówię. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Obraz tam również znany, gdy uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej. Mamy jeden chleb, a potem bierzemy cząstkę z tego chleba. I to jest symbolem, to jest obrazem tego, że jesteśmy jedno, że należymy do jednego ciała, którym jest Chrystus. I apostoł Paweł odwołuje się do tego obrazu. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Ci, którzy przychodzili do świątyni, składali ofiary, mieli część tej ofiary do spożycia. Kapłani, którzy byli przy ołtarzu, spożywali część tych ofiar składanych. Część była spalana, część była spożywana. I to tworzyło jedność. I wszyscy, którzy byli wokół tego ołtarza, dawali świadectwo, że są jedno w tym kulcie Boga Jahwe, zgodnie z prawem Starego Przymierza. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? Czy to, że ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie, albo że samo bóstwo coś znaczy? Otóż gdy wy, chrześcijanie, Po tym, jak byliście na Wieczerzy Pańskiej i wzięliście udział i staliście się cząstką tego, daliście świadectwo, że jesteście cząstką tego jednego ciała, idziecie później do jakiejś pogańskiej świątyni, gdzieś na jakąś imprezę, na jakąś religijną albo świecką imprezę, gdzie jest czczony na pewno nie Jezus Chrystus. I tam siadacie. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy ta ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie? Albo samo bóstwo, czy coś znaczy? No wiemy, że nie ma innego Boga naprawdę. Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demona. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy chcemy wzbudzić w Panu zazdrość? Czy jesteśmy mocniejsi niż On? Coś takiego, taka praktyka, takie zachowanie, kiedy chrześcijanin jest przy stole pańskim i w ten sposób utożsamia się z ciałem Chrystusa i mówi, tak, ja należę do Chrystusa, potem idzie gdzieś, gdzie Chrystus jest w ogóle pominięty, w ogóle nie uznany. Idzie i siada przy tym i wyciąga rękę po to i ślini się do tego, co tam jest. Powiecie, to nie ma znaczenia? Słowo Boże mówi, że ma znaczenie, bo w ten sposób staje się uczestnikiem tamtego ołtarza. A to nie jest ołtarz Chrystusowy, to nie jest stół Chrystusowy, to jest stół demonów. Jakby tam zwał, nie zwał, nie będziemy się teraz tutaj rozpatrywać szczegółów, ale wszystko, co jest tworzone, co jest produkowane, co jest urządzane przez ludzi, którzy Chrystusa Pana mają gdzieś, to wszystko nie pochodzi z Boga. A więc od kogo pochodzi? Od diabła, od demonu. Zawsze to się gdzieś ma taką metryczkę w końcu. Więc tak jak czynności przy ołtarzu Bożym łączą zebrane wokół Niego ludzi, w sensie duchowym łączą, tak też każdy pogański ołtarz, pogańska impreza ma stronę duchową, która łączy ludzi kręcących się wokół tamtego ołtarza. A Królestwo Boże to jest kraina, w której zasiada na tronie ludzkich serc wyłącznie Jezus Chrystus. Prawda czy nie? To jest miejsce, to jest przestrzeń, to jest Królestwo, którym władcą jest Jezus Chrystus. To jest standard ustanowiony przez Boga na wieki wieków. Zawsze tak będzie, nigdy nie przestanie tak być, że tylko On, jedyny prawdziwy Bóg, jest czczony i nikt inny nie będzie w Królestwie Bożym miał prawa. Nikt inny nie będzie czczony poza Nim. On chce, żebyśmy z sercem byli wyłącznie przy Nim, a nie przy Nim i kimś jeszcze równocześnie. On zazdrośnie, jak czytamy Jakuba 4,5, chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Byliśmy martwi duchowo, pamiętacie, Słowo Boże nas naucza. Byliśmy bez Boga na świecie, ale On w swojej łasce przyszedł i nas ożywił i dał nam nowego ducha. Ożywił nas. Zaczęliśmy teraz mieć społeczność z Bogiem. Duch ludzki to cząstka Boża w nas. To On nas ożywił i On chce tego ducha mieć tylko dla siebie. No i teraz idziemy do tego sedna sprawy, o którą chodzi w naszym tekście, który dzisiaj odczytaliśmy. Otóż jak te narody, które zostały sprowadzone do ziemi obiecanej po wypędzeniu Izraelitów do Asyrii, tak każdy z nas pochodzi z różnych środowisk, różnych miejsc, w których mieliśmy określone swoje bożki, swoje przyzwyczajenia, mieliśmy swoje obiekty uwielbienia, podziwu. No tak to jest, każdy z nas z tego świata pochodzi. Wyrastaliśmy w różnych rodzinach i tam różne bożki czczono. Ktoś może jest z takiej rodziny, w której liczył się przede wszystkim pieniądz. Pieniądz. Ktoś inny czcił Bożka pod nazwą popularność. I choćby w obrębie swojej ulicy, swojego podwórza chciał być popularny i to wszystko, co robił, było temu podporządkowane, żeby ludzie chociaż raz robili och, ach, na jego widok. Komuś przymożył mnie, albo szybko biega, albo no, takiego Bożka czczą ludzie i nawet się chwalą dzisiaj też, że jak im coś się tylko uda zrobić, to już od razu, żeby wszyscy widzieli, no bo oni chcą być popularni, żeby tych lajków na Facebooku napukali tam ile jak najwięcej, że wolą właśnie jest taki znaczący. Albo ktoś zawsze myśli o władzy. Są środowiska, w których władza, jakakolwiek władza, władza nawet żony nad mężem, to niektórych kręci, władza nad dziećmi, że te dzieciaki muszą chodzić jak po szóreczku, żeby władza, urzędniczka. Już dzisiaj się mówi, że trzeba do ludzi, że trzeba załatwić sprawę jak można, nie odesłać człowieka, a ona ma władzę i ona by mogła załatwić, ja mówię, proszę za tydzień. I przytrzymam się w tym petencie jeden, bo ja mam władzę, ja mam pieczątkę, tu plakietkę, że jestem kimś ważnym w urzędzie. Są środowiska, w których czci się inne bożki. Bożki typu kultura i sztuka, muzyka, literatura, film, kulturalne, to tak zwane kulturalne środowiska. I tam dużo jest takich bożków. Ludzie poświęcają się. Nie ominą żadnego koncertu, nie przegapią, choćby na drugim końcu Polski, to tam pojadą, nie przegapią tego. Inni jeszcze czczą bożki pod nazwą hobby, sport, kultura fizyczna, no jasne. Inni czczą Boga pod nazwą seks, inne przyjemności, namiętności. Więc niczym władca Asyrii przeniósł mieszkańców rozmaitych krain do ziemi Izraela, tak nas Bóg przyciągnął do siebie i postawił w zborze Chrystusowym, a my pochodzimy z takich różnych środowisk, gdzie te różne bożki były czczone. I my w tym uczestniczyliśmy jakoś, bardziej lub mniej. Ale teraz, gdy trafiliśmy do kościoła, do zboru chrześcijańskiego, to nowe miejsce domaga się całkiem nowego podejścia do życia. My mamy za sobą lata czczenia różnych bożków. Kłanialiśmy się im, fascynowaliśmy się nimi, poświęcaliśmy mnóstwo uwagi. Ale teraz należymy do Chrystusa. I teraz Chrystus Pan oczekuje, że będziemy Jego czcili. A Jego czczenie polega przede wszystkim na tym, że będziemy czcili tylko Jego, a nie Jego i jeszcze kogoś obok. Bóg oczekuje, że zaczniemy się teraz zachowywać stosownie do tego miejsca, do którego zostaliśmy przeniesieni. Bo Słowo Boże mówi, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. On nas przeniósł z ciemności do światłości. Do tego nowego królestwa nas przeniósł. Rzymian 13:13 postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki, libackie, rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać rządze ciała. Bóg teraz daje nam bardzo szerokie możliwości, żebyśmy się rozwijali uwielbieniu Boga, żebyśmy żyli dla Jego chwały, żebyśmy wszystko, co robimy, dedykowali Jemu, żeby to służyło Jego chwale. To nie jest tak, że nasze życie jest teraz takie okrojone, bo my kiedyś mieliśmy różne te fascynacje, te pasje i żeśmy służyli, kłaniali się tym różnym bożkom, a teraz tylko Jezus Chrystus. Ktoś, kto tak myśli albo mówi, w ogóle nie ma pojęcia, kim jest Jezus. Bo Jezus Chrystus wszystko. Jeśli ktoś naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa i zaczyna go czcić i czcić tylko Jezusa Chrystusa, to całe jego życie nabiera barw. Zaczyna być piękne, zaczyna być sensowne, to jego życie zaczyna się układać, to życie zaczyna być celowe, to życie zaczyna być chwalebne. Więc przed nami szerokie możliwości życia dla Pana. I też, gdy do zboru trafiają ludzie, którzy świeżutko przeszli ze świata do zboru i jeszcze nie wiedzą, jak należy czcić Pana, to zbór, to my właśnie jesteśmy po to, żeby tym ludziom, jak na ten kapłan, co przyjechał, żeby tam pouczać, jak należy czcić Boga Jahwę, my mamy taką rolę z jednym względem, drugim, żeby uczyć młodszych, jak czcić Boga, jak czcić. I bardzo ważne, żebyśmy dawali taki przykład, że my czcimy tylko Boga. Bo jeżeli ktoś przyjdzie nowy do zboru, a zobaczy, że ten sędziwy brat czy ta siostra taka ważna tutaj w tym zborze, a ona tak trochę Panu Jezusowi Chrystusowi, ale też jej serce jest przy wielu innych sprawach, jest zaangażowana, ona jest tam rozkochana w swojej rodzinie, rozkochana w polityce, jak ona by tam tego kaczora, jakby ona mu tamtego jest. Widać, że pasja jest gdzie indziej niż przy Chrystusie, to jaki sygnał otrzymuje taki nowy wierzący? Że tu się czci Jezusa Chrystusa w niedzielę o 10, ale już o 12:30 na balkonie, to tam się już Chrystusa za bardzo nie czci. Nasz dzisiejszy tekst podpowiada, że nie wszystko nabywamy z natury przez to, żeśmy się narodzili na nowo. Ktoś przychodzi i trzeba się uczyć tego, jak czcić Boga. Tak, niektóre rzeczy nam już wynikają z tego, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, no to ogarniemy się, to dziecko rozpoznaje swojego tatusia i mamusię w większości przypadków. No bo tatuś często jest poza domem, to może go nie poznać. Ale w normalnej relacji to może z pięciu facetów stanąć, a dziecko się będzie garnąć naturalnie do swojego taty. W tym sensie tak, ale jak należy czcić Boga, to się mamy dopiero uczyć tego. Dlatego potrzebujemy duchowych ojców, ale też i nauczycieli. I Bóg powołuje takie osoby. Bóg daje jakiejś siostrze, jakiemuś bratu tę myśl, że jest ta młoda osoba, że ona niedawno, a poświęcę jej trochę czasu, usiądę z nią spokojnie, porozmawiam. Proszę się albo zaproszę do siebie i będę uczyć dróg Pańskich. Będę się zajmować tymi nowymi wierzącymi, żeby oni też się nauczyli czcić Boga. Ponieważ grozi nam, przyjaciele, tak jak w tej historii, którą dzisiaj odczytaliśmy, grozi nam to, że do zboru pańskiego zostanie wprowadzony taki synkretyzm religijny. Że będzie trochę czci dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, i trochę czci dla różnych, dla własnego ja, dla własnego ciała, dla moich pasji, moich zainteresowań sprzed nawrócenia, że dojdzie do zjawiska łączenia jednego z drugim. My tu w zborze chcemy służyć Jezusowi jak najbardziej, ale też no bez przesady. Tylko Jezus. No, nie bądźmy święci od papieża. No co wy? Chcemy służyć Jezusowi, ale mamy też swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia. Mamy starych przyjaciół, których dalej przecież kochamy. Mamy ulubione miejsca, muzykę, knajpkę, dziedzinę sportu. Mamy. No i jak wypada, że mecz siatkówki jest w niedzielę o 10, no to co się stanie, jak tutaj nie będę? Przybyć, bo przecież oni przegrali. Widocznie miłośnicy piłki nożnej ostatnio z naszego zboru przespali, bo przegrali. Nasz dzisiejszy tekst w związku z tym udziela nam bardzo ważnego pouczenia, że nasz Pan i Zbawiciel nie zgadza się być dla nas jednym z wielu. On chce całej chwały z naszego serca. Całego serca. Każda nowa osoba, która trafia do zboru pańskiego, powinna otrzymać czytelny przykład, że w tej ziemi czci się wyłącznie Jezusa Chrystusa. Że serca ludzi, którzy należą do tego zboru, są oddane Jezusowi Chrystusowi bez reszty. nikt tutaj trafia, nie powinien mieć takiego odczucia, wniosku, że oni tam, tak, oni wierzą w Boga, ale oni też coś tam jeszcze wierzą. Kogoś jeszcze. Tak się tylko mówi, ale widać, że w ich życiu to, no, no, to nie tak tylko Chrystus jest ważny. Oni za 100 zł to by oczy wydrapali komuś. Oni nie popuszczą. Niech tak nigdy nie będzie. Trzeba nam świecić dobrym przykładem dla innych braci i siostry. Bo jak wynika ze Słowa Bożego, które dzisiaj rozważamy, to jest bardzo ważne w oczach Bożych, żebyśmy się strzegli, żeby nie dochodziło do tego synkretyzmu, tego połączenia, tego pomieszania. Bo to groźni nam już będącym wierzącymi i grozi to nowym osobom, które przychodzą, że mogą przynieść ze sobą nawyki, jeśli tutaj nie dostaną czytelnego sygnału, że tu się czci tylko Boga, to za jakiś czas będziemy mieli w zborze i cześć dla Jezusa Chrystusa, i cześć dla człowieka, i wywyższenie różnych wartości, które z Bogiem już nawet wiele wspólnego nie mają. Trzeba nam świecić dobrym przykładem, bo nie chodzi tylko o nas samych. Zostawiamy tutaj jakiś ślad, jakiś przykład dla tych, którzy przyjdą po nas. Uprowadzeni do Asyrii, Izraelici zostawili w swojej ziemi zły ślad. Gdy te narody przyszły do tej ziemi, w której się czci Boga Jahwe, weszły, zaczęły się rozglądać po terenie, to co zobaczyli? Tylko zobaczyli ołtarz dla czci Jahwe? Nie, zobaczyli też te różne świątynki po wzgórzach, te aszery rozmaite, te miejsca kultu, te świadectwo tego, że ten naród nie czcił tylko Boga Jahwe. I właśnie z tego powodu został wypędzony. I oni sobie mogli i mieli co odgrzewać tam, odgrzebywać, odrestaurować niejeden taki ołtarz. I było im dużo łatwiej, bo nie było czytelnego sygnału. Jeśli przyjdzie tu po nas ktoś kiedyś, jakie świadectwo zostanie? Że to było miejsce, w którym czciło się tylko Jezusa Chrystusa? Czy też czytając nasze świadectwa, obserwując nasze życie, badając nasze życiorysy, dojdzie do wniosku, że oni tam czcili Boga rzeczywiście, tak, czcili jak najbardziej Jezusa Chrystusa, ale jeszcze innego i tamtego. Któregoś dnia Pan Jezus, gdy zabierze nas nagle do siebie, zostaną jacyś ludzie, którzy nie będą gotowi na pochwycenie Kościoła. Przyjdą, o, że oni zostawili lokal. Luźny lokal, idziemy, zajmiemy tam i tego. Gdy przyszli, co tutaj zostaną? Zostaną świadectwo, że tu czczono tylko Pana Jezusa Chrystusa, czy też, no właśnie dbajmy o to, żeby takie świadectwo zostało. Dlatego ważne jest, gdzie chodzimy, na co patrzymy, co udostępniamy na Facebooku. Co na tej naszej ścianie na Facebooku tak się zjeżdża niżej. Co tam jest? Czy tam jest chwała dla Jezusa Chrystusa? Czy tam jest czytelne świadectwo, że my jesteśmy czcicielami Boga? Czy tam są różne pierdółki, przepraszam za słowo, które mogą wprowadzać ludzi w zamęt? O co chodzi? Z kim mają do czynienia? Co mamy w skrzynce mailowej? W historii naszych SMS-ów, które wysyłamy i odbieramy. Zostanie kiedyś po tobie telefon i ktoś weźmie ten telefon i będzie przeglądał, co tam było. Zostanie twój laptop. Zostanie historia, jakiś ślad zostawiamy po sobie. A nasz Pan powiedział, że Jego czcić można tylko w ten jeden sposób, że czci się tylko Jego samego. I nikogo więcej, nikogo obok, nikogo równolegle. Wspomnieliśmy, że Olszyńska 37 została zadedykowana chwale Bożej. Także mielibyśmy na tej posesji robić i mówić to, co służyłoby naszej chwale, albo wywyższałoby kogoś innego niż Jezus Chrystus. Nie możemy, prawda? To miejsce służy Chrystusowi. Tak jak ziemia Izraela została poświęcona chwale Bożej i kto by w niej się nie osiedlał, miał zaczynać żyć i służyć tylko Jahwe, tak nasz zbór, nasze serca są poświęcone, przeznaczone, żeby służyły chwale Jezusa Chrystusa i tylko Jemu. Tak jak siostra Kasia od wczoraj należy wyłącznie do Tomasza, a Tomasz wyłącznie należy do siostry Kasi, tak każdy wierzący w Jezusa Chrystusa ma wiedzieć, że tylko Jezus i nikt więcej, nikt poza tym, nikt obok, tylko Jezus Chrystus. Czy chcemy wzbudzić w Panu zazdrość? Przeczytaliśmy w Słowie Bożym dzisiaj. Przecież On jest Bogiem zazdrosnym w miłości, czytamy. On się nie zgodzi na to, żebyśmy my mieli obok Niego kogoś jeszcze, kogoś na boku. On się nie zgodzi na to. Jeśli wzbudzona zostanie w Nim zazdrość, święta zazdrość o Twoją i moją duszę, to On zacznie coś robić z tym. I bójmy się Boga, bracia i siostry, żebyśmy nie wpadli w ręce Boga żywego, gdyż Bóg nasz jest ogniem trawiącym, mówi Słowo Boże. On tylko dla siebie chce mieć ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Powstańmy do mnie. Wiem, że to poselstwo nie wzbudza entuzjazmu być może w nas, ale niechby wzbudzało refleksji. Oto daną jest ta łaska, że jesteśmy ludem Bożym, że jesteśmy owcami Jego pastwiska, że On osadził nas w tej ziemi, w tym miejscu, w którym On ma być na pierwszym miejscu, w którym On jest czczony na zawsze. On dał nam tę łaskę. Mamy przed sobą takie możliwości, żeby się rozwijać w tym, żeby Go wywyższać, żeby wszystko, co czynimy, czynić w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby czy jemy, czy pijemy, żeby to służyło chwale Bożej, żeby wszystko było jasno zadedykowane, że my dla Chrystusa, my z Chrystusem, my w Chrystusie jesteśmy. Módlmy się, powiedzmy to Panu, że nam się to podoba, że my chcemy tego. Przeprośmy, bo jeśli jakieś różne bożki wciskają się do naszego życia i Chrystusa Pana odsuwają na dalszy plan, przeprośmy Go i postanówmy przed Nim. Zgłośmy się, że chcemy tylko Jemu służyć. Biorąc lekcję z tej historii, chcemy nie tylko sami Jemu służyć, ale też innych uczyć tak służyć Bogu, że się służy tylko Bogu, a nie komuś jeszcze innemu. Chcemy powiedzieć Panu, że chcemy dawać taki przykład w naszym życiu dla innych, żeby patrząc na nasze życie widzieli, że jesteśmy czcicielami Jezusa Chrystusa i tylko Jezusa Chrystusa. Módlmy się, zapraszam. To pragnę, by otworzyć usta wszystkich. Zapraszam do modlitwy. Ja wiem, że tylko niektórzy się odezwą głośnie, ale odzywajmy się. On goni nas z tego, żeby wyznać Go, że jest naszym jedynym Panem.